10 minut po 21:00 przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej jest strzelectwo, lekka atletyka, kajakarstwo, siatkówka, koszykówka, futsal oraz piłka nożna. Zaczynamy! A na początek strzelectwo. Olbrzymi sukces Natalii Kochańskiej. Przedstawicielka Gwardii Zielona Góra zdobyła brązowy medal podczas zakończonych we Wrocławiu Mistrzostw Europy. Kochańska stanęła na najniższym stopniu podium w drużynie razem z Anetą Stankiewicz i Agnieszką Nagaj, rywalizując w konkurencji karabin pneumatyczny. Jak sama Kochańska ocenia swój występ?
Pani Natalio, wielkie gratulacje, bo brązowy medal Mistrzostw Europy to super sprawa. Jak już te emocje opadły, jak ocenia pani rywalizację we Wrocławiu? Cieszy się pani z tego medalu? On był spodziewany? Czy to była niespodzianka? Jak to wszystko w pani ocenie wygląda?
Myślę, że jestem zadowolona. Medal, myślę, że każda z nas gdzieś czuła, że możemy to zrobić i potoczyło się to po naszej myśli. Wiadomo, że gdzieś tam była chętka na może wyższy medal, ale i tak jesteśmy bardzo zadowolone. Ze swojego startu indywidualnego powiedzmy, że został niedosyt, ale też jestem zadowolona. Wynik był taki, jak strzelałam przez cały sezon, więc nie mam sobie nic do zarzucenia. Wiadomo, że brakowało tych paru punktów, ale myślę, że i tak zaliczam to do udanych startów. I super, generalnie fajna impreza, bardzo fajnie było strzelać we Wrocławiu, gdzie trenujemy jakby u siebie w domu praktycznie, więc bardzo będę dobrze wspominać z zawodem.
Pani sugeruje, że można było się pokusić o coś więcej, czyli lekki niedosyt jest po tym brązowym medalu?
Miałyśmy, powiedzmy, jakieś wpadki w trakcie strzelania, które mogłyśmy, wiadomo, wyeliminować, więc wiemy, że mogłyśmy walczyć o wyższe lokaty, ale i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tego.
Proszę powiedzieć, jak wyglądała ta rywalizacja od samego początku do końca. Byłyście na pudle, czy trzeba było w ostatnich strzelaniach wedrzeć się na podium?
Było parę etapów. Najpierw był pierwszy etap, wyłaniali 8 pierwszych drużyn z naszego strzelania indywidualnego i w tych strzelaniach byłyśmy na trzecim miejscu. Następnego dnia strzelałyśmy drugi etap, w którym ulokowałyśmy się na czwartej pozycji, więc walczyłyśmy o brąz, bo pierwsza dwójka walczyła o złoto, a my walczyłyśmy w finale o brąz. No, spadłyśmy co do pierwszego etapu, bo byłyśmy najpierw trzecie, ale bardzo się różnią te strzelania, bo w pierwszym etapie strzelamy 60 strzałów, w drugim etapie już tylko 20, więc całkiem inna jest jakby formuła. Udało się wywalczyć brąz.
Pani jest w kadrze z Anetą Stankiewicz i Agnieszką Nagaj. Jak się pani czuje w tej kadrze jako tak młoda osoba, która no puka do tego wielkiego strzelania? Jak pani postrzega swoją rolę właśnie w tej drużynie, która sięgnęła po brązowy medal?
No, strzelamy już bardzo długo razem, więc znamy się parę lat. Bardzo dużo czasu spędzamy na zgrupowaniach, więc byłyśmy z granym zespołem i super to będziemy wspominać. Super tam się strzelało, była dobra atmosfera.
20 miejsce indywidualnie i 15 miejsce w mikście. Tutaj można było coś więcej zrobić?
Zawsze można było zrobić więcej, ale nasze wyniki były, powiedzmy, satysfakcjonujące. Jeszcze za niskie, że tak powiem, w porównaniu do czołówki, więc zabrakło, ale jak najbardziej jest to możliwe.
Mistrzostwa Europy i brązowy medal już za panią. Co teraz, bo zostaje pani we Wrocławiu. Jakie plany na te najbliższe dni, tygodnie, jeśli chodzi o pani rywalizację na arenie krajowej i międzynarodowej?
Teraz zaczynamy trenować już na dworze Kule, czyli na 50 metrów. Już się robi ciepły, więc możemy bez tam żadnych problemów to robić. I przygotowujemy się do sezonu kulowego. Jeszcze oczywiście cały czas pneumatyczny tak samo trwa, ale chodzi też to dodatkowe strzelanie na 50 metrów. I najbliższe zawody mamy oczywiście w kraju parę imprez, żeby się sprawdzić, ale najbliższe, większe zawody to są w Pilnie, turniej, na którym będą ostatnie kwalifikacje olimpijskie rozdawane.
I pani o tych kwalifikacjach cały czas myśli, marzy. Jest myślenie o tych kwalifikacjach? To jest taka docelowa impreza, żeby wywalczyć paszport do Tokio?
Myślę, że na razie skupiam się na wynikach i na tym, żeby szły do przodu, bo jednak świat cały idzie jak burza, więc najpierw praca, a to, co przyjdzie, to przyjdzie. To zobaczymy w przyszłości.
Z Natalią Kochańską rozmawiał Maciej Noskowicz. 17 minut po 21:00 było strzelectwo, teraz pomówimy o królowej sportu. Dominik Kowalski z ZLKL-u Zielona Góra zdobył brązowy medal w kategorii młodzieżowców U23 na halowych mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce. 20-latek startował w konkurencji skoków z wyż i osiągnął wynik 2,1 m. To dało mu wspomniane trzecie miejsce wśród młodzieżowców i szóste w klasyfikacji kwalifikacji generalnej wraz z seniorami. Dzisiaj właściwie całkiem niedawno rozmawialiśmy z Dominikiem Kowalskim po powrocie z Torunia. Tam właśnie te zawody rozgrywano i tak też ocenił swój występ.
Dla mnie na pewno jest to życiowy sukces na chwilę obecną. Pierwszy medal mistrzostw Polski udało mi się zdobyć. Pojechałem po dosyć długiej kontuzji na te zawody. Jeszcze w styczniu się wahaliśmy, czy w ogóle będę w stanie pojechać. Później czekaliśmy bardzo długo, bo aż do wtorku przed mistrzostwami Polski, czy w ogóle się dostanę do 12 najlepszych zawodników, żeby mieć prawo startu. I dopiero we wtorek się wszystko potwierdziło, że mogę jechać i zaczęliśmy myśleć bardziej w kierunku tym, że jedziemy na Mistrzostwa Polski, trzeba się przygotować i zaprezentować się jak najlepiej. Zwłaszcza, że podczas Mistrzostw Polski U23 odbywała się też seniorka i w niej zająłem 6. miejsce, co też jest bardzo dobrym wynikiem jak dla mnie.
Powiedz, jakie próby pokonywałeś, bo skończyło się na 2.01, ale były też próby na 2.05.
Tak, ja ogólnie zacząłem od najniższej wysokości, od 191 cm, później 196 cm i 2.01, wszystko udało mi się przeskoczyć w pierwszej próbie, no i później 2.05, niestety nie udało się skoczyć, aczkolwiek tu żałuję pierwszej próby, bo nie wiem, co się stało kompletnie ze mną, w głowie coś mi się namieszało i zamiast zacząć nabiegiem, zacząłem normalnie rozbieg, później znowu przeszedłem w nabieg i znowu w bieg i kompletnie się pogubiłem i później już i trochę zmęczenie, bo dosyć późno było, pierwszy raz startowałem też o takiej porze na zawodach i tak przyzwyczaić się do tego, no nie do końca może mi to wyszło, ale myślę, że w przyszłości będzie lepiej.
To jest wynik właściwie, te 2.01, niedaleko twojego rekordu życiowego, tak?
Tak, na hali mój rekord życiowy to jest 2.02, a na stadionie 2.04, więc bardzo blisko. Nie jest to jakiś najgorszy wynik, ale też nie najlepszy i można było się spodziewać czegoś lepszego.
A tak podsumowując, to bardziej jest radość, czy bardziej trochę taki niedosyt?
Jak dla mnie radość, ponieważ jechałem tam z ostatnim wynikiem w tabelach i U23 i na seniorów, którzy się kwalifikowali. Nawet tuż przed startem się dowiedziałem, że są zakłady bukmacherskie i miałem tam najmniejszy, czy tam największy wskaźnik, nie wiem jak to tam się przelicza, więc raczej jechałem tam w gronie faworytów do zajęcia ostatniego miejsca, a nie do zajęcia miejsca na podium, ale bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć ten medal i jeśli mogę, to chciałbym go zadedykować dziadkowi, który niestety 3 miesiące temu od nas odszedł. Nie mam tej przyjemności pochwalić się mu, ale myślę, że z góry obserwował i mi kibicował.
A powiedz generalnie, jak atmosfera już, bo tam mówiłeś o tym, że seniorzy też startowali, jak generalnie cała otoczka tych zawodów?
Cała otoczka bardzo medialna była, można by tak powiedzieć, masa kamer, masa fotoreporterów, wszystko dopięte na ostatni guzik. Tuż przed wyjściem się dowiedzieliśmy, że 20, 10 i 30 sekund zaczyna się prezentacja, co jest takie trochę śmieszne, że można tak wszystko to zaprezentować i zapiąć na ostatni guzik, ale chyba wyszło wszystko dobrze. Z tego, co mi wiadomo, niestety nie pokazali żadnych niższych wysokości poza bodajże 2,23, 6, później 9 cm, jak skakał Norbert i Sylwester. Tak, tak. I no na pewno jest to zupełnie inna atmosfera niż Mistrzostwa Polski juniorów, juniorów młodszych, czy jakieś meetingi tutaj w Zielonej Górze, czy w całym Lubuskim. Ochrona, wszystkie te plakietki, żeby wejść. Naprawdę to jest zupełnie coś innego i naprawdę bardzo fajnie mi się i skakało, i fajnie się czułem z tym wszystkim. Kibice też bardzo pomagali. Nieważne, czy ktoś był jakiś mało znany, czy bardzo znany, wszyscy byli zaangażowani w doping.
Noga nie boli?
Nie, już nie boli. Udało się jakoś to zwalczyć. Co prawda w pewnej chwili pojawił się taki lekki dyskomfort, ale po chwili przeszło, żadnego bólu nie było i myślę, że już na spokojnie można trenować i przygotowywać się do sezonu letniego.
Czyli teraz na sezon letni już właściwie czekasz, tak?
Tak, to był ostatni start, który kończył sezon halowy i teraz pozostaje już nic, tylko chwilę odpocząć i znowu zabierać się do ciężkiej pracy, żeby przygotować się do sezonu letniego, który według moich informacji zacznie się w maju i już pod koniec czerwca są Mistrzostwa Polski U23 w Białej Podlasce.
25 minut po godzinie 21. Teraz będzie kajakarstwo. Karolina Naja odchodzi z AZS AWF Gorzów. Jedna z najlepszych kajakarek na świecie. Jedna z najbardziej utytułowanych w historii tej dyscypliny w Polsce. Po 10 latach startów w barwach gorzowskiego klubu przechodzi do Poznani Poznań. Na ten temat rozmawialiśmy zarówno z samą zainteresowaną, jak i Markiem Zacharą, trenerem sekcji kajakarskiej AZS AWF Gorzów i zarazem dyrektorem klubu.
No, w tyle mogę powiedzieć, że po 10 latach wspólnych, podczas których w barwach AZS-u zdobywałam 2 medale olimpijskie, 12 medali mistrzostw świata i 10 medali mistrzostw Europy, pojawiła się propozycja zmiany barw klubowych na KS Poznanie, gdzie otrzymam dużo większe wsparcie finansowe, jak i również znane już gratyfikacje, jakie może otrzymać sportowiec po zakończeniu występu podczas Igrzysk Olimpijskich. Myślę, że dla sportowca jest to duży spokój, jak i również dodatkowa mobilizacja do tego, żeby dążyć, żeby jak najlepiej wypaść na takich Igrzyskach Olimpijskich. No i z szacunku do własnej pracy, jaką wykonuję i z trudu, z jakim zmagam się, aby być zawsze co roku na najwyższym poziomie w czołówce światowego kajakarstwa. Decyzja to jest dobra na ten moment mojej kariery. No nie ukrywam, że najciężej będzie mi się rozstać z trenerem Markiem Zacharą, jako z trenerem, który przez 10 lat mnie wspierał podczas tej mojej kariery i również podczas zdobywania tych wszystkich medali.
10 lat to chyba zawsze trochę będziesz gorzowianką.
Tak, myślę, że 10 lat to jest kupę czasu. Wybieram wspaniałe wspomnienia, jednak no, z Gorzowem ja rozstaję się na stałe, jako z miastem. Jednak, no, tak jak powiedziałam, przyszedł czas na zmiany i mam nadzieję, że to będą również dobre dla mnie zmiany, tak samo jak i te 10 lat spędzone w Gorzowie Wielkopolskim.
To wiem, że pan do tej sytuacji był w jakiś sposób przygotowany, ale na pewno no, ciężko to też traktować obojętnie, przyjść nad tym do porządku dziennego po tylu latach.
No tak, oczywiście, co jednego, jak jest jakaś świadomość, a już następuje finał tej sytuacji, że już Karolina no, ma ten kontrakt, czy umowę podpisać, bo może kontrakt w kajakarstwie to jest za duże słowo, podpisać z klubem Poznania Poznań. No, na pewno ciężko, szkoda, no, ale no, nie jesteśmy w stanie wesprzeć Karoliny taką formą finansową wsparcia, jak zrobił to Poznań, a nawet nie klub, tylko miasto Poznań ma takie, od miasta Poznań mają takie duże wsparcie. No, chcą mieć olimpijczyków jako miasto, medalistów potencjalnych, bo tak można mówić w jej sytuacji, no to położyli takie wsparcie, że no, zdecydowała się no, jednak reprezentować barwy innego klubu i miasta na igrzyskach.
Czyli rozumiem, wy zrobiliście jako klub wszystko, żeby zaproponować takie warunki, na jakie was stać?
No te warunki, które my, czy od miasta dostaliśmy wsparcie na formę stypendium i tak dalej, to one są za małe, żeby pozwolić sobie na podobnych, nawet nie blisko, tylko nawet trochę podobnych warunkach w podobny sposób wesprzeć naszych zawodników, to takich środków nie mamy.
Jak odejście Karoliny może mieć wpływ na to, na pozostałą grupę na czele, no w tej chwili z tą, która wyrośnie chyba na liderkę, czy na Anię Płaską? Pod względem dla was, dla klubu, no nie ukrywajmy też kwestii finansowych.
No, trudno powiedzieć, no na pewno my będziemy starać się zabezpieczyć Anię Puławską i pozostałych zawodników, którzy zostali, bo jeszcze Witek Głazunow jest, Julia Olszewska. Powiem nawet tak, że na tą chwilę, no jak Karolina spadła jakby z naszego klubu, to dalej jest w szerokiej kadrze olimpijskiej zgłoszonej do PKOL-u. To jest troje zawodników, bo została Ania Puławska, Głazunow i Bryński. Są zgłoszeni, a do końca lutego były zgłoszenia. Zostali zgłoszeni do szerokiej kadry olimpijskiej na Tokio.
Na zegarach już prawie 21:33. Siatkarze sobieskiego Żagań pokonali dzisiaj w drugim meczu fazy play-off Aqua Zdrój w Wałbrzychu 3-1. pierwszy set wygrany przez ekipę Sobieskiego na przewagi 32-30, drugi 25-18, trzeci przegrany do 21 i ostatni wygrany do 20. Tym samym ekipa z Żagania doprowadziła do remisu w tej rywalizacji 1-1. Przypomnijmy, że zespół trenera Krzysztofa Dobka przegrał wczoraj w Wałbrzychu, no po słabym meczu, nie ma co ukrywać, 0-3. Dzisiaj wygrana 3-1, a rywalizacja toczy się do 3 wygranych, a teraz walka przeniesie się do Żagania, tam w najbliższą sobotę i w niedzielę mecz numer 3 i 4, a po tym dzisiejszym zwycięskim spotkaniu w Wałbrzychu rozmawialiśmy z trenerem Sobieskiego Krzysztofem Dobkiem.
Po wczorajszej porażce podnieśliśmy się, dzisiaj cieszę się, że chłopaki pokazali hard ducha, wolę walki, bo wczorajsze lanie w dwóch setach i zwieszenie głowy było takie troszeczkę denerwujące. Mały wstrząsik w szatni, po męsku sobie porozmawialiśmy dzisiaj na odprawie, no i to był całkiem inny zespół. Przede wszystkim zespół walczący, który nie odpuścił i jak nacisnęliśmy, w końcówce wytrzymaliśmy pierwszego seta 32-30, w drugim już nasza przewaga rosła, w trzecim secie trochę zadyszki dostaliśmy, bo naprawdę tempo meczu było mocne, wiele wymian, mocnych ciosów. No i czwarty set, widać było zdecydowanie fizykę po naszej stronie, pod kontrolą, cały czas 6-7 punktów, także mamy remis, wracamy do Żagania, grać dalej.
To przeszła panu już złość po tej wczorajszej porażce?
No chyba każdemu by przeszło i każdy by był zły po takiej porażce, gdzie nie spodziewaliśmy się. Nasz zespół i chłopacy, z nimi trzeba pracować dużo mentalnie i było tych trochę rozmów wczoraj takich męskich. Dzisiaj po prostu wyciągnęli wnioski i nie odpuścili. Nie odpuścili, pokazali, że jednak im zależy, żeby ten sezon dalej trwał i dzisiaj cały zespół zasłużył na pochwałę.
Po dwóch meczach mamy remis 1-1, gra się do 3 zwycięstwa. Właśnie o tej sytuacji, teraz po tych dwóch meczu w Wałbrzychu, co pan sądzi o waszej właśnie sytuacji?
Wracamy na swój parkiet, chwila odpoczynku jutro i od środy do roboty się bierzemy. Postaram się coś przygotować, jakiś element zaskoczenia. My troszeczkę za dużo zagrywek wczoraj psuliśmy, dzisiaj też i sobie jeszcze nad tym popracujemy. Natomiast jest 1-1, mecz jest, rywalizacja jest otwarta. Tak jak mówiłem, po meczach ligowych wydawało się, że my jesteśmy faworytem, ale play-offy to już inna zupełnie bajka i tutaj trzeba walczyć o każdy set, o każdy mały punkt w końcówkach szczególnie, bo wystarczy właśnie taka przełomowa końcówka dzisiaj pierwszego seta i potem już wygraliśmy mecz, uwierzyliśmy w siebie, także jest remisowo i walczymy.
A teraz na tym etapie własny obiekt może być dużym atutem?
Nie wydaje mi się, że to jest jakiś atut. Na pewno atutem będą nasi kibice. Mam nadzieję, że przyjdą w dużej ilości, będą nam pomagać. My musimy się skupić przede wszystkim na własnej grze i tak jak powiedziałem, na zagrywce, w której mamy rezerwy i musimy być skoncentrowani, żeby właśnie jedna po drugiej nie psuć takie. To są jeszcze dalej takie, wkładają się juniorowskie błędy. Gdzieś po czasach psuliśmy i zaraz przeciwnik gdzieś łapał 2-3 punkty przy naszej przewadze, dochodził nas. Także tu w takich momentach musimy sobie jeszcze poprawić pewne rzeczy i na pewno w tych dwóch meczach zagrywka, przyjęcie to były decydujące dwa elementy.
Już tylko 20 minut dzieli nas od godziny 22. Teraz o koszykówce sobie trochę porozmawiamy. Kiedy dochodzi do bezpośredniego pojedynku drugiej z trzecią drużyną w tabeli, to można oczekiwać, że będzie to nie tylko wyrównane, ale i stojące na wysokim poziomie mecz. I tak właśnie było w sobotę w Bydgoszczy, gdzie w rozgrywkach Energa Basket Ligi Kobiet miejscowy zespół Artego podejmował polską strefę inwestycji z Gorzowa. Lepsze okazały się gospodynie, wygrywając 84-82. Niewykluczone, że oba te zespoły zmierzą się już niebawem w półfinale fazy play-off, z czego doskonale zdaje sobie sprawę trener Artego Tomasz Herkt.
Tutaj nie można powiedzieć, kto zwycięży, bo zespół gorzowski jest zespołem bardzo dobrym. zbilansowany na pozycji, ma dużej sile podkoszowej, mający w swoich szeregach Cooper, która jest graczem niezwykle agresywnie grającym do kosza i strasznie trudno ją powstrzymać w tych indywidualnych akcjach ofensywnych, także na pewno to jest niesamowicie ciężki przeciwnik.
W meczu w Gorzowie przegraliście tak de facto w samej końcówce, kiedy pospadały pana podstawowe zawodniczki za faule. Dzisiaj mieliście bardzo duży handicap w tej ostatniej kwarcie w końcówce w postaci tylko jednego przewinienia.
To miało decydujący wpływ na wynik, ponieważ te 8 sekund bodajże, które zostało Gorzowowi na rozegranie końcowej akcji, gdybyśmy mieli 4 przewinienia, to mogło się wszystko wydarzyć. Natomiast my skorzystaliśmy z tych 3 przewinień i bardzo szybko żeśmy faulowali, 3-krotnie żeśmy faulowali, zabieraliśmy możliwość zdobycia punktów zespołowi gorzowskiemu. Także można powiedzieć, że z całą pewnością to miało w samej końcówce, to ten element miał bardzo decydujący wpływ na wynik.
Ale właśnie, czy pamiętając ten gorzowski mecz, uczulił pan swoje zawodniczki?
Nie. Tak się złożyło, że ten gorzowski mecz, mimo że my całą rundę praktycznie od października graliśmy bez Shante Evans i graliśmy bez Evans w Eurocupie, bez Evans w polskiej lidze, muszę wam powiedzieć, że nigdy nie spadła nawet jedna zawodniczka, a należymy raczej do zespołów, który wyróżnia się grą defensywną i agresją w obronie. To był jedyny mecz, w którym spadły trzy zawodniczki, tak? Więc nie było sensu uczulać, ponieważ staramy się grać agresywną obronę, ale czystą obronę. Nie uczulaliśmy, tak jak powiedziałem, no, przygotowujemy się do tego, żeby grać na nogach, nie rękoma i pomagać sobie i tak dalej, także te wszystkie elementy są wypracowane na treningu.
Agnieszka Kaczmarczyk, kolejny bardzo dobry występ, czy też dobry występ w twoim wykonaniu, ale świetny, stojący na wysokim poziomie i bardzo zacięty mecz. Ja naprawdę zazdroszczę wam na boisku, bo wy chyba się mniej denerwujecie od nas, dziennikarzy i kibiców.
Denerwujemy się dopiero przy takim wyniku. No, bardzo ciężkie spotkanie. Myślę, że Artego jest tutaj, jest na takim miejscu w tabeli, na jakie zasługuje i naprawdę bardzo mocny zespół, tym bardziej po powrocie Iwans, która jest naprawdę bardzo silnym podkoszowym zawodnikiem. Mają rozgrywające, z którymi dzisiaj nie mogłyśmy sobie poradzić i myślę, że to jest nasz największy błąd dzisiaj.
No ale z drugiej strony trzeba też patrzeć, wygrany dwumecz, no a przed nami play-offy, jeśli awansujemy do półfinału, najprawdopodobniej właśnie z drużyną Artego, a więc pokazujecie, że nie jesteście wcale od nich gorsze, bo dzisiaj równie dobrze wy mogłyście schodzić jako zwycięzczyni.
No dobra, myślę, że na pewno zabrakło dzisiaj też trochę szczęścia. Nie ustrzegłyśmy się pewnych błędów, które niestety na takim poziomie już są karane i musimy po prostu wyciągnąć wnioski i przygotować się jak najlepiej na ewentualny półfinał.
My tu sobie rozmawiamy, a tu nasi kibice nam przeszkadzają jak mogą, ale chyba w takiej atmosferze warto grać i się chce grać.
Dlatego tak gramy, bo czujemy się jak u siebie, są wspaniali, są z nami za każdym razem i wszyscy zawsze komentują, nawet sędziowie, że taka ekipa za nami jeździ potężna. No i mamy tego 6. zawodnika na boisku i to naprawdę dla nas wiele znaczy.
Tyle Agnieszka Kaczmarczyk. Po minimalnej porażce w Bydgoszczy 82-84 koszykówkę zamieniamy na piłkę nożną w wydaniu halowym. Piłkarki DKKF Stilonu Gorzów awansowały do 1/8 finału futsalowego Pucharu Polski w rozgrywanym w hali w Bogdańcu meczu. Gorzowianki pokonały 3-2 drużynę Dzikich Kotów Kielce. Decydującą o zwycięstwie bramkę zdobyła na 15 sekund przed zakończeniem spotkania Malwina Mazur. Nie byłoby jednak tego gola, gdyby nie strzał z rzutu wolnego, który wykonywała Justyna Janiszewska.
Liczyłam na to, że znajdzie się tam któraś z koleżanek z drużyny i po prostu dokończy akcję.
W pierwszej połowie z rzutu wolnego zdobyłaś bramkę strzałem bezpośrednio, a zatem te rzuty wolne, można powiedzieć, to taka twoja specjalizacja?
Nie, żadna specjalizacja. Podeszłam, wykonałam, udało się.
A wcześniej jeszcze, tuż przed tą trzecią bramką, miałaś okazję rozstrzygnąć losy meczu, strzelając do pustej bramki. Widziałaś, że bramkarki nie ma w bramce?
Tak, widziałam. Niestety nie naszła mi piłka i nie trafiłam.
Eleonora Sikora, trenerka drużyny. Futsal dużo się różni od tej piłki nożnej na otwartych boiskach. Jak rozumiem, dla tych dziewczyn jest to tylko takie przygotowanie do tego sezonu głównego. Jak się zatem
potem spisały, chociaż jeszcze będą grały, jak wiemy.
No przede wszystkim ambicja, bo one zupełnie nie trenują w hali, a więc tutaj nie było żadnych przygotowań, tutaj po prostu tyle, że mają umiejętności. Ada miała jakąś tam przygodę z futsalem, bo grała na mistrzostwach Polski akademickich. No i wtedy rzeczywiście tam ten zespół, który zresztą udało mi się tam poprowadzić na AWF-ie, zdobyły brązowy medal na Mistrzostwach Polski, to kilka lat temu, bo rzeczywiście ekipa była bardzo fajna. No i tutaj te starsze dziewczyny miały jakieś takie przetarcie halowe. No ale to wszystko na zasadzie takiej, że ambicja, ambicja, ambicja i to było widać. Ambicja, siły troszeczkę mniej, no i technika, no i po prostu dużo szczęścia. No było trochę zmienniczek, więc bardzo fajnie. Cieszę się, że wygrały. Może się troszeczkę zmobilizują, zobaczymy jak to będzie.
A będzie dylemat, jak się przygotowywać, bo to za 2 tygodnie już ruszają rozgrywki ligowe na otwartych boiskach, a tu jest 1/8 finału futsalowego Pucharu Polski.
Nie umiem powiedzieć, ja na trawie nie prowadzę zespołu, bo po prostu tutaj na zasadzie takiej, żeby dziewczynami się zająć w futsalu, wystartowałam z nimi, ale jeśli chodzi o halę, to trudno powiedzieć, nie wiem, to będzie zależało od władz klubu, jak na to właśnie władze popatrzą, czy no i czy dziewczyny będą chciały, bo to też od nich zależy. Nie?
Już tylko 10 minut dzieli nas od godziny 22. Pod koniec dzisiejszego magazynu sportowego będzie jeszcze futbol, piłkarze Lechii Zielona Góra w ostatnim sparingu przed startem rundy wiosennej trzeciej ligi pokonali ostatnio w Słubicach lidera lubuskiej czwartej ligi Wartegorzów 2-0. To była jedyna wygrana Zielonogórzan w tym okresie przygotowawczym. Po sobotnim sparingu Filip Górecki rozmawiał ze szkoleniowcem Zielonogórzan.
Andrzej Sawicki, szkoleniowiec Lechii Granbud Zielona Góra. Wygrana, to chyba też ważne w tym okresie przygotowawczym dla was, no bo ciężko szło.
No tak, wiadomo, psychologicznie zawsze lepiej wygrać, bo to jest nasze pierwsze zwycięstwo tej zimy. No okej, nie ma się czym też przesadnie jak gdyby podniecać, no warunki bardzo ciężkie, no my się adoptujemy do tej trawy, w ogóle nie trenujemy na trawie, to jest nasza druga gra kontrolna na trawie i to było widać dzisiaj. Tak szybko analizując to spotkanie, to pierwszą połowę uważam tam było przyzwoicie, jeśli chodzi o wykreowanie sytuacji, brakło gdzieś tam finalizacji, ale tego w ogóle nie robimy, bo mówię, trenując na piasku, niestety pewne rzeczy nie możesz zrobić i to się też gdzieś odbija później w sytuacjach meczowych, także tak to wyglądało. No druga połowa, gdzieś pierwsza część tej drugiej połowy, tak myślę, że nie było takiej kontroli, Warta też można było powiedzieć, że ten mecz był taki wyrównany i Warta gdzieś tam zagrażała, było czuć, że może być gdzieś tam niebezpiecznie, ale no jak to w tej piłce jest, bramka gdzieś trochę zmieniła oblicze i tak myślę, że w końcówce no to już mieliśmy więcej argumentów tutaj i trener porobił zmiany i ja porobiłem zmiany i tak jak powiedziałem, no adoptujemy się, no jeszcze nam brakuje trochę do optimum.
Dużo wniosków przed pierwszym meczem ligowym?
No, wnioski są zawsze, są po każdym meczu. Przede wszystkim głowimy się na tym, aby to personalnie gdzieś pozycjami poukładać, bo nie ukrywamy, że mamy gdzieś tam trochę problemów, jeśli chodzi o formację defensywną, także tutaj jest mało czasu już, bo to już został nam jeden tydzień do meczu, a i tutaj jak gdyby gdzieś największe pole do zrobienia, natomiast no jedno jeszcze też cieszy dzisiaj, że akurat zagraliśmy na zero, bo rozstrzeliwali nas w tych sparingach, a dzisiaj gdzieś tam myślę, że już poziom koncentracji też był inny, bo tak jak powiedziałem, ostatni mecz kontrolny i dobrze, że się to skończyło, że wszyscy jesteśmy zdrowi i przede wszystkim no fajnie, że wygrana, bo to zawsze inaczej.
Wojciech Okińczyc powiedział, kiedy go zapytałem, dlaczego nie szło w tych poprzednich sparingach, powiedział z dosadną szczerością, nie wiemy.
No tak, myślę, że nie był to łatwy okres dla zawodników. Naprawdę trenowaliśmy mocno. Już nie chcę się tutaj opisywać szczegółów, natomiast mieliśmy taki mikrocykl ułożony, że akurat w sobotę uważam, no to był ten czas, gdzie mogliśmy mieć naprawdę mocny kryzys fizyczny. I tak mi się wydaje, że tak to się akurat nałożyło tej zimy. Do tego też dochodzi też nie każdy, myślę, właśnie poziom koncentracji nie w każdym sparingu jest na takim poziomie, jaki powinien być, tak uważam. Dzisiaj uważam diametralnie bez wielkiej jakiejś pompki na odprawie, było widać po prostu zespół skoncentrowany i o to chodzi. I tak to musi wyglądać. Ja jako trener oczywiście bym sobie życzył, żeby było tak w każdym sparingu, ale no ale też jestem realistą, no wiem jak to bywa.
Z nowych twarzy jest pan zadowolony?
Adoptują się. No, Staszkiewicz do nas przyszedł po takim fajnym początku, złapał mocny kryzys. To jest taki typ szybkościowca i po tych mocnych treningach zatracił te swoje walory. Natomiast widać, że odzyskuje gdzieś tam tą dynamikę. Także jest młody, jest naprawdę bardzo ambitny, jest ok. Jeśli chodzi o zawodników z połączenia teraz z drugiej Lechii, to mówię, no trochę pracy przed nimi jest, muszą się adoptować, no bo na tym poziomie nie grali i to nie jest łatwe, ale ja wierzę, że tam jest nie tylko ci, co dzisiaj z nami byli, ale jeszcze jest kilku zawodników w tej kadrze, którzy mają szansę nam pomóc na wiosnę.
Nagromadziliście jesienią tych punktów sporo, więc teoretycznie jakiejś ogromnej presji nie ma, ale wiadomo, zaczyna się runda i różnie się może to układać.
Absolutnie, bez żadnej kurtuazji. Mamy na dzisiaj kapitał punktowy, ok, natomiast naprawdę bardzo trudna liga i tutaj trzeba, ja to powtarzam za każdym razem, ale tak jest, na każdy mecz drapać, każdy mecz robić wszystko, żeby punktować, bo jest naprawdę, naprawdę bardzo trudna liga, bardzo wymagająca, bardzo wyrównana. Tu nie ma jak gdyby takich zespołów, które odjechały tutaj, może się to zmieni po zimie, bo tam widzę, że ruchy personalne w wielu klubach są, ale tak jak mówię, wyrównanie tej ligi, przecież ta tabela nie kłamie, widać, powoduje to, że no, musimy być naprawdę czujni. Ja mówię, fajnie by było, gdybyśmy patrzyli do góry, takie utrzymanie byłoby suwerenne, spokojne, ale no, to trzeba dużo pracy, myślę, żeby tak było. To wcale nie jest takie oczywiste. Oczywiście nie ma też co na razie straszyć, ale tak jak powiedziałem, myślę, że mamy w grupę takich zawodników już tak doświadczonych, że po prostu zdają sobie sprawę i no tutaj no, duża rola ich jest też, żeby ten zespół jak gdyby ciągnąć.
5 minut dzieli nas od godziny 22. Rozmowa z trenerem Lechii Zielona Góra Andrzejem Sawickim zakończyła dzisiejszy magazyn. Jutro sport w Radiu Zachód już po godzinie 6 rano. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję, Jakub Lesiński.